wzmocnisz na Woodstocku, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdą interwencję w każde życie, Ojcze. Dziękuję, że jesteś żywym, realnym, dosięgalnym Bogiem, który się nie chowa przed człowiekiem. Panie, uwielbiam Ciebie. I błogosławię, Ojcze, ten czas głoszenia, namaszczenie Cię proszę, o namaszczenie i proszę Cię o namaszczenie do słuchania. Uwielbiam Ciebie, Jezu. I wszyscy powiedzieli
Amen.
Dobrze, słuchajcie, tytuł mojego słowa dzisiaj jest, że nie jest za późno być uczniem Chrystusa, nie jest za późno zostać uczniem Chrystusa. Jakiś czas temu Zbyszek Dębski głosił na ten temat i to było bardzo dobre słowo. W ogóle dziękuję Zbyszkowi za podprowadzenie tydzień temu nabożeństwa, jak byliśmy w Lublinie. Janek też miał bardzo fajne słowo, możecie go sobie posłuchać na temat bycia naprawdę Synem Bożym, a nie niewolnikiem. Bardzo fajne słowo. Słuchałem dwa razy w tym tygodniu. Jestem błogosławiony, także to było tydzień temu. Natomiast dzisiaj o stawaniu się uczniem Chrystusa i byciu uczniem Chrystusa. Wiecie, to jest taki temat, który... W ogóle mam bardzo dobry czas w wakacje, powtórzę to chyba czwarty raz w te wakacje. W kościele przy okazji kazania. Już Bóg zaczął poruszać w moim życiu. Przed wakacjami mówiliśmy tematy, może to jest powód też między innymi dlatego, bo przed wakacjami mówiliśmy też o uświęceniu, przemianie, zbliżaniu się do Boga, bojaźni Bożej. I coś się wyzwoliło w czasie wakacji. Przyszło tak dużo odpocznienia, jakieś wyciszenie trosk, nowe spojrzenie. Po prostu jest wspaniale. Modlę się o to, żeby to trwało, żebym dalej był świeży w duchu i widział rzeczy. I w ogóle Bóg zaczął mówić inne rzeczy do mojego życia. Zaczął mówić o wierze na nowo, co już parę lat jakby nie wiedziałem, ale nie, w świeży sposób nie docierało do mnie. O wolności od trosk, o życiu w wolności od trosk, o cieszeniu się z tego, że możemy odpoczywać i że mamy odpoczywać. Są takie tematy, które cały czas się przewijają. I w ogóle Bóg zaczyna do mnie mówić o możliwościach. To bardzo dużo mówi na temat, jakie możliwości otwiera przede mną. I to jest absolutnie wspaniałe. Bardzo się cieszę, wczoraj brałem udział w tej przeprowadzce z Błyszka i powiem wam, że to jest wspaniałe świadectwo móc widzieć takie rzeczy, że Bóg czyni takie rzeczy. Żartowałem sobie tam, że bogaci to mają fajne życie i tak dalej. Dzisiaj też sobie rano żartowałem, bo ktoś mi właśnie tutaj doniósł, że jeden brat kupił samochód BMW 3-letnie. Też chwała Panu. Też się cieszę, halleluja, widzę, że Bóg może robić nowe rzeczy. Żartem, po serio. Natomiast to jest dobre. Na serio to jest dobre, że Bóg czyni takie rzeczy. I wiecie, i też przy okazji tych wakacji Bóg zaczął mi pokazywać rzeczy, które On może uczynić. I chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie o tym stawaniu się uczniem Chrystusa, żebyśmy otworzyli Księgę Izajasza, 54 rozdział. Później będzie dużo różnych wersetów, ale tutaj zaczniemy. To jest cały 54 rozdział, to jest słowo skierowane do Izraela, jak Bóg odbuduje Izrael, jak ich przygarnie, jak oni będą budowniczymi Bożego Królestwa. Możecie sobie przeczytać cały ten 54 rozdział. Natomiast jest jeden werset, który bardzo mocno do mnie przemawia i on jest właśnie o Bożych uczniach. Izajasza 54:13. I wszyscy moi budowniczowie, wszyscy twoi budowniczowie, budowniczowie Bożego Królestwa, będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Powiedz, wielki dobrobyt. Natomiast budowniczowie Bożego Królestwa są tutaj nazwani uczniami Pana. To jest Stary Testament. Jak przejdziemy do Nowego Testamentu, to główne posłannictwo Jezusa jest jakie? Na końcu Ewangelii się znajduje? Idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co was nauczyłem, tak? Więc uczniostwo jest tematem absolutnie nowotestamentowym. Stawaniem się uczniami Jezusa Chrystusa. I wiesz, ja wierzę, że to jest taki aspekt, który my musimy zawsze odświeżać w naszym życiu, a szczególnie w tych momentach, kiedy przychodzi jakaś taka szarość, ciemność, depresja, że nie potrafię budować mojego życia, że nie wiem, czy coś nowego może się wydarzyć. Wiesz, Jezus powołuje nas do bycia Bożymi dziećmi, powołuje nas do zbawienia, powołuje nas do błogosławieństwa. Ale On również powołuje nas do tego, żebyśmy stawali się Jego uczniami. To znaczy, żebyśmy się czegoś nauczyli i żeby dzięki temu, że czegoś się nauczymy, żeby nasze życie zaczęło wyglądać inaczej. I powiem Ci, że to jest możliwe dla Ciebie. Możliwe jest dla Ciebie, żebyś był uczniem Chrystusa i przez to, żeby Twoje życie było zmienione, nowe i owocne. Amen. Aleluja. Niech ktoś krzyknie. Tak było dalej. Idź tą stronę! Amen. Więc to jest temat absolutnie nowotestamentowy. Przygotowuję pewien warsztat też na wiatrołach na temat słów Jezusa, na temat tego wszystkiego, co Jezus mówi. Więc cały ten tydzień poświęciłem na to, żeby po prostu tylko słowa Jezusa czytać. Anglicy mają fajnie, że anglojęzyczni ludzie mają takie Biblię, Red Letter Bible, że wszystkie słowa Jezusa są na czerwono. To ułatwia bardzo. I to, co mi się rzuciło w oczy, że Jezus, którego my w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, które też jakoś w naszym kontekście kulturowym odcinamy od historycznej religii, mamy takiego Jezusa gdzieś w głowie, który przychodzi i z łaski nas ratuje, wbrew religii. I to jest bardzo mocno gdzieś w nas utwierdzone. Ale wiesz, jest fantastyczne, że kiedy czytasz słowa Jezusa, to masz takie wrażenie, że On nie przestaje wydawać nakazów. To jest fantastyczne w ogóle. Cały czas czytasz, a On cały czas przykazaniami jedzie. Tak będziecie robić, tak będziecie żyć. Zachowujcie moje przykazania. Dzisiaj będziemy trochę tego też czytać. Ja sobie pomyślałem, jejku, to jest fantastyczne, jak rzadko my o tym myślimy. Wiecie, my w ogóle żyjemy w takiej erze, że kto z nas w takim swobodnym, codziennym języku może powiedzieć, że jest czyjś uczniem? Ja się ciebie zapytam, czy ty jesteś uczniem? Ale wyobraź sobie, że siedzisz w pracy i ktoś się ciebie pyta, tak? Bo za kim podążasz? Kogo naśladujesz? Kto jest twoim idolem? Kim chcesz się stać? My w ogóle nie żyjemy, zobaczcie, w naszym obszarze kulturowym my w ogóle nie żyjemy w takich myślach. W Ewangelii Jana jest opisana taka sytuacja, to jest 9 rozdział, gdzie faryzeusze, Żydzi przesłuchują człowieka, który był niewidomy i którego Jezus uzdrowił. I go tam przesłuchują go, naciskają go, on w końcu już jest zirytowany tym. I Ewangelia Jana, 9 rozdział mówi tak. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? I 27 wiersz z Ewangelii Jana 9:27, ten uzdrowiony niewidomy odpowiada im. Już wam powiedziałem, a nie słuchacie. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Tak? Zobaczcie, jest pewien... Tamten czas żydowski, kultura, ona zakładała, że się jest czyimś uczniem. I na potwierdzenie tego oni mu odpowiadają. Złożyczyli mu więc mówiąc, Żydzi temu uzdrowionemu ślepoty mówili, ty jesteś uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. Wiecie, 2 wersety, 3 razy słowo uczeń pada. To był pewien obszar mentalny, w którym oni funkcjonowali. Żyło się na ziemi i było się czyimś uczniem. Wiesz, jak byłem w Izraelu i poszliśmy wymienić nie wiem, chyba euro albo dolary na te szekle izraelskie i w kantorze patrzę, a tam wisi zdjęcie rabina. Tak sobie myślałem, to jest fantastyczne po prostu. Sprzedaje gościu waluty i ma swojego rabina. Jest jego uczniem. I później chodziliśmy w różne inne miejsca, się okazuje, że każdy pobożny Żyd ma swojego rabina, którego jest uczniem. Wiecie, to przybiera różne formy. Religia ma też to do siebie, że ona zawłaszcza Królestwo Boże. Więc są pewne aspekty niefajne, ale ja mówię o czymś takim, czego Jezus nauczał, ponieważ On chce i Jego poselstwo przez 2000 lat się nie zmieniło, On chce podbijać narody i czynić uczniami wszystkie narody. Więc my w naszym nowotestamentowym chrześcijaństwie musimy przejść, że tak powiem, do nowego mentalu, do takiego mentalu, że mamy świadomość, że jesteśmy czyimiś uczniami. Że mamy się od kogoś przyjąć informację, przyswoić ją sobie, a potem dzięki naszemu nauczycielowi uczyć się tą informację wcielać w życie, stosować i przez to przemieniać swoje życie. Czy my tak żyjemy? Nie! Nie żyjemy tak. Często po prostu liczymy na to, jesteśmy w takim miejscu wiary czy pobożności, że my ciągle liczymy, że Bóg nam zmieni życie. Ale bardzo rzadko mamy taką dedukcję, takie wnioskowanie, że moje życie może się zmienić, jeżeli podążę za moim nauczycielem. Ponieważ on gdzieś podąża, jego nauki mają wpłynąć na życie świata. Jak ja się im poddam i zastosuję, to moje życie się zmieni. My tak nie myślimy. Jedna rzecz, która mnie zainspirowała w te wakacje do tego, jest też taka, że zapisałem się do dwóch bibliotek w te wakacje i zacząłem czytać jak wariat. W ogóle to jest fantastyczne. Wróciłem do czasów młodości. I czytam po prostu jak dawno nie czytałem. I wpadła mi książka, w ogóle nie znałem autora, nie wiedziałem o czym jest książka, ale można by pożyczyć 5 tytułów. Tak już miałem 4, no to co za problem, 5 tam gdzieś dorzucić, żeby sprawdzić o czym tam jest. A książka, patrzę na półce, leży książka, rok biblijnego życia. Przejrzałem. Dobra, biorę. Słuchajcie, historia jest dla mnie po prostu niebywała. Książka żart. Książka jest żartem. Żyd w Nowym Jorku, młody facet, młodszy ode mnie, chyba 10 lat. Może już teraz nie, może już teraz 5 lat. Bo napisał książkę chyba w 2005, więc to może troszkę młodsze. Ja mam chyba 10. Zapominam ile ma lat. Postanowił, tak, rozwijamy się. Wiecie, dziennikarz, taki trochę szyderca, pisujący dla różnych brukowców, niewierzący, pochodzący z rodziny żydowskiej, jego tam rodzina gdzieś z Wilna przeemigrowała do Stanów tam 100 lat temu. Niewierzący w Boga absolutnie. Parę lat wcześniej, tam wiele lat wcześniej takie projekty miał, że postanowił przeczytać w rok całą encyklopedię Brytanikę i codziennie pisał dziennik z tego, jakie tam wnioski mi płyną. Oczywiście miesza to z humorem, żartami, więc ta książka nie jest wydana po polsku. Ale parę lat później wpadł na pomysł, że skoro żyje w Ameryce, która została ukształtowana na wartościach judeo-chrześcijańskich, to postanowi zrobić jeszcze jeden eksperyment i przez rok stosować Biblię w swoim życiu. Wiecie, sprawa wyglądała zupełnie śmiesznie, ponieważ on jest niewierzący. Ale postanowił narzucić sobie cały rygor. Wypisał sobie przykazania ze Starego Testamentu. W związku z tym, że wie, że Ameryka jest krajem chrześcijańskim, więc powiedział, no jestem Żydem, ale niewierzącym, więc rybka, więc wziął jeszcze do życia Nowy Testament z jego przykazaniami. 9 miesięcy poświęcił na Stary Testament, 3 na Nowy i sobie pisał dziennik, wspomnienia, co się tam po prostu wydarzało w jego życiu. Zapuścił brodę, bo zakon Mojżesz zabrania się golić, a przynajmniej tutaj przy bokach, tak wyraźnie jest powiedziane. Więc przez 10 dni w miesiącu nie dotykał własnej żony, która mało go z domu przez to nie wyrzuciła. Nie siadał na krzesłach, na których siedziały kobiety i tak dalej, wiecie, jakbyście jak postudiowali zakon Mojżesza, że to jest całkiem fantastyczne, co może on zrobić z życiem człowieka. Ale on zawziął się i po prostu przeczytał, że trzeba się modlić. Mówi, no to jest zupełnie ciekawe, jak ja się będę modlił, jak Boga nie ma, ale przykazanie jest. Zawiera się w eksperymencie, zawiera się. Więc zaczął wstawać rano i po prostu dziękować Bogu i modlić się. 10 minut każdego poranka. Niewierzący gość! Wiecie, jak to czytałem, to po prostu Jezu, bo co się dzieje? Niewierzący człowiek się modli. Dlaczego wierzący się nie modli? W ogóle książka jest żartem, więc po prostu trzeba mieć dystans. Nawet nie jestem przekonany, czy wszystko, co opisał, zrobił. Ale było na przykład, że kamieniować cudzołożników trzeba, więc mówi, no jak to w XX wieku w Nowym Jorku, ale wziął sobie takiego żwirku, kamyków do kieszeni, poszedł do Central Parku, zaczął rozmawiać z jakimś tam po prostu człowiekiem, jakimś dziadkiem, 80-70 lat i ten w tej rozmowie przyznał się, że tam kiedyś zdradził swoją żonę, od razu wyjął ten żwirek i w tego dziadka. Dziadek za nim z laską. Ale mówi, przynajmniej przykazanie zaliczał, nie mógł odhaczyć, prawda? Skupiał się w różnych dniach na różnej grupie przykazań i tak dalej. Telematy różne, dzieci obrzezać, nie obrzezać, w końcu obrzezał dzieci. Takie po prostu ciekawe. Później Nowy Testament też. W związku z tym, że jest, wiesz, z Nowego Jorku dziennikarzem, wiecie, oni są bardzo tacy humanistyczni, wolnościowi, oświeceniowi, więc też miał swoje wyrobione opinie na temat niektórych chrześcijan, jak Amisze, jak walczący z aborcją, prawicowi, kaznodzieje i tak dalej, różne tam. Postanowił odwiedzić te miejsca. Ku swojemu zaskoczeniu odkrył, że to nie jest tak, jak gazety to opisują, czyli on, że to nie wszystko tak jest. I w ogóle, wiesz, świetna przygoda. Napisał na koniec, że faktycznie to go zmieniło. Zapragnął po prostu dla swoich dzieci, żeby żyły w jakimś systemie wartości, że system bez wierzeń, bez religii nie zawiera w sobie faktycznie wartości. On dziedziczy wartości po świecie religijnym raczej, więc mówi trochę, po prostu zaczął myśleć. No i nie nawrócił się, nie został człowiekiem wierzącym, ale eksperyment był fajny. Wiecie, czytałem tą książkę już w czasie czytania, byłem prześladowany w swoich myślach. Co by się stało z naszym życiem, jak my byśmy sobie pozwolili na taki eksperyment, żeby uwierzyć w słowa Jezusa i zastosować je w taki sposób. Jeżeli człowiek niewierzący może z taką determinacją podejść do wyznaczonego sobie celu, po to, żeby napisać książkę i zarobić pieniądze, to co my możemy zrobić? Wiecie, i to mnie skłoniło do studiowania słowa jeszcze bardziej, bo mówię sobie, że to jest możliwe. Wiecie, w tym całym toku myślenia też przypomniałem sobie swoją młodość. Bo zauważyłem, że Jezus wszystkich swoich uczniów, których powołał, żeby byli jego uczniami, apostołami, to byli ludzie młodsi od niego. I przypomniałem sobie, że moją młodość cechowało to, że wyznaczone cele traktowałem bardzo poważnie i natychmiast wcielałem je w życie, co natychmiast zmieniało moje życie. Nie nawracało mnie, nie przychodziłem do Boga, nie była to zmiana głęboka, transformująca, sprawiająca nowe narodzenie, ale zmieniała mnie. Kiedy jako tam w ósmej klasie byłem, gdzieś tam 14-latek, przeczytałem książkę Spełniony sen, życiorys świętego Jana Bosko, takiego apostoła młodzieży, to z kolegą, który mi tą książkę polecił, stwierdziliśmy, że tacy będziemy. I słuchajcie, po prostu nie byliśmy w harcerstwie, ale my normalnie we dwóch zaczęliśmy stworzyć jakąś nową drużynę. Niewidzialna ręka i te sprawy. Zaczęliśmy chodzić potajemnie na cmentarz, sprzątać groby, których nikt nie sprząta. Później stwierdziliśmy, że sprzątać grób nie wystarczy, trzeba jeszcze świeczkę zapalić. Więc znosiliśmy ten zużyty wosk tam ze śmietników, topiliśmy to w domu, smród był, moja mama nie mogła dojść, to się tam dzieje, kiedy ona jest w pracy. Robiliśmy świece, później te świece zanosiliśmy na cmentarz. Słuchaj, to mi całe tygodnie zajęło. Byłem młody, coś załapałem i natychmiast postanowiłem to zrobić. Później jak byłem w szkole średniej, to było w tą samą stronę. Sam się nauczyłem grać na gitarze. Przeczytałem życiorys Sylwata Ustoja, pojechałem do mamy, mówię, mamo, musisz mi uszyć chłopską koszulę ze stójką, sznurek i białą czapkę. Mama mi to uszyła i ja to nosiłem. Ja to nosiłem, nikt mi nie zmuszał, nikt mi nie kazał, ja to nosiłem. Czapkę też. Patrzcie, co to idzie po prostu. Później sobie myślę, musisz mieć jeszcze jakiś kwiata wyszyć. Takie zawiałe, wiesz. Coś tam przeczytałem innego, zostałem wegetarianinem. Przestałem jeść. Jejku, po prostu przestałem jeść mięso. Tak chodziło. Mięsożercy. Sam ja, jak ty możesz nie jeść mięsa? Mogę. Wszystko mogę. Po prostu żyłem w takim klimacie, że co sobie wymyślę w życiu, to mogę to zrobić w swoim życiu i będę to miał. Wszystko robiłem. I teraz wiesz, myślałem sobie, mówię, Boże, dlaczego człowiek całe życie tak nie żyje? Przecież całe życie nie powinno tak żyć. Wierzyć, że możliwa jest zmiana. Co cię podkręci, to zastosować w swoim życiu. Pójść na całość. Przez to po prostu to jest poselstwo Nowego Testamentu. Słuchajcie, pewnego dnia przyszedł do Jezusa człowiek, którego syn był opętany przez demona, rzucał nim wodę w ogień. Uczniowie nie mogli wypędzić tego demona, przyszli do Jezusa. I wiecie, on powiedział coś do Jezusa, takie słowa, które Jezusa natychmiast zelektryzowały. On powiedział... Jezus go spytał, co mogę ci uczynić? Ja on powiedział tak, jeżeli coś możesz, do Jezusa, jeżeli coś możesz, to jest Marek 9:22, zlituj się nade mną i pomóż mi. Wiesz, dla Jezusa to było jak naciśnięcie po prostu tego czarodziejskiego guzika, najważniejszego. Bo Jezus po prostu natychmiast powiedział tak, co się tyczy tego, i nie powiedział chorego twojego syna, moich uczniów, którzy nie mogli wypędzić, że rzuca w ogień. Nie. Tylko co się tyczy tego, jeśli coś możesz? To są słowa Jezusa. Wiesz, on do niego powiedział, jeżeli coś możesz. Jezus po prostu, nie wiem, jak wyskoczyło, jak po prostu, wiesz, jak mina piechotna, nadepnięta po prostu. Jezus mówi, jeśli co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. I wiesz, tylko problem jest taki, że my po prostu na skutek różnych doświadczeń w życiu my odchodzimy od tego myślenia, że my wszystko możemy. Że możliwa jest zmiana. Więc Jezus przychodzi i On staje się nauczycielem. I On mówi, teraz będziecie moimi uczniami i będziecie robić rzeczy, których nie można zrobić. Wiecie, niedawno czytałem też w te wakacje, gdzieś tam na początku lipca, o pewnym rabinie, który zasłynął z tego, że swoich uczniów po bułki wysyłał do sklepu żelaznego. A po rzeczy krawieckie na stragan z warzywami. I powiedział, masz pójść na ten stragan, i masz to prosić, i masz to kupić. I ci jego uczniowie chodzili, do piekarni po gwoździe prosić. Cała Jerozolima znała tego rabina i jego uczniów. Ja myślałem, jak się kręcę, ale mental. Jest rabin, mówi takie rzeczy i oni to robią, bo oni wierzą, że on jest posłany przez Boga. Słuchajcie, jakie rzeczy my możemy zrobić z Jezusem? Jeżeli my na poważnie potraktujemy to, co on do nas mówi. I Bóg cię powołuje do tego, żebyś był Jego uczniem. Żebyś przyswoił to, co ci mówi i powiedział, tak, to jest możliwe. Jak Jezus mi to mówi, to jest możliwe. Jest możliwe kupić gwoździe w piekarni. Tak jak Piotr. Źle. Siedzi tam, z drugiej strony. Całą noc łowiliśmy. Jakie rzeczy. I Piotr po prostu chwyta jedną rzecz i mówi, Panie, na Twoje słowo idę kupować gwoździe w piekarni. Amen? I co się dzieje? BUM! I sieci się rwą i trzeba inne łódki wołać. Chcesz tego?
Tak.
To jest dla uczniów Chrystusa. To jest dla tych, którzy przyjmują słowa Chrystusa na serio i postanawiają zostać uczniem Chrystusa. I wiecie, to jest w ogóle fantastyczne, bo Nowy Testament jest pełen tego. Zobaczcie, pierwszy list Jana, 5:3 mówi tak. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Słuchaj, Bóg ci mówi, kochaj nieprzyjaciół, i ty masz to zrobić. I Jego słowo mówi, że w tym się objawi nasza miłość do Boga, że Go usłyszymy, że mamy kochać naszych wrogów. A druga rzecz, to co mówi tutaj Jan w pierwszym liście, 1:5-3, te przykazanie nie jest trudne. Powiedzmy wszyscy razem, nie jest trudne.
Nie jest trudne.
Nie jest uciążliwe.
Nie jest uciążliwe.
I tu się wszystko zaczyna. Chcesz być uczniem? Przyjmujesz słowa nauczyciela i mówisz, że rzeczy są nieuciążliwe. Wiesz, gdyby uczniowie Jezusa przyjęli taką postawę. Panie Jezu, gdzie nam do Ciebie? Gdzie nam naśladować Ciebie? To jest przepaść. Tak jak Piotr w łodzi, kiedy Jezus przeszedł po morzu, Piotr wszedł do wody, jednak trochę szedł, trochę się topił. I później po prostu przyszedł na łódź. Czy to było w tym momencie, kiedy uciszył burzę, nie wiem. Ale Piotr klęka przed Jezusem i mówi, Panie, odejdź ode mnie. Ja się nie nadaję. Jestem grzesznym człowiekiem. A Jezus mówi, nie nadajesz się. Tylko wiesz. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, mówi nauczyciel. Amen? A Paweł dodaje, i we mnie wierzcie. Na tyle, na ile ja jestem uczniem Chrystusa. Amen? A ja mogę przyjść powiedzieć, i we mnie wierzcie. Na tyle, na ile jestem uczniem Pawła i Chrystusa. Amen? I może zachodzić przemiana. Słuchaj, naprawdę wszystkiego można się nauczyć. Wczoraj wracam do domu, tutaj przeprowadzę Zbyszka. Siedzi moja żona z moimi dziećmi i uczy je rysować księżniczkę. Mam problem z Przemkiem rysującym księżniczki troszkę, ale to jest inna sprawa. To jakoś tam to się wyjaśni w czasie pewnie. Ale po prostu wiesz, każdy, ja usiadłem, nie chcą ze mną gadać, tacy zaangażowani, zamiast tu się wypytać, jak przeprowadzka tego, i siedzę i patrzę, co oni robią. Buta się rysuje tak. No i rysują buta. Próbują na jednej kartce. Nie rysuj jeszcze przy księżniczce buta, rysuj na oddzielnej kartce. I oni tak wiesz, tam Przemek po prostu ty. Jakbyś rzeźbił w granicie. Jakoś przećwiczone. Dorysowują tu buta. I to jest fantastyczne, mówię. Wszystkiego się można nauczyć. Jeżeli się tylko chce. Wiecie, ja dom budowałem. Ja dzisiaj, jak ktoś mnie pyta, jak przyjeżdża do nas się pyta, to ja po prostu, ja byłem szaleńcem zupełnie. Chciałem zbudować dom za 150 tysięcy złotych. To było już kompletne kuku. W końcu musiałem wydać 230, żeby zamieszkać w nim bez podłóg i bez tynków. W środku, bez tynków. Później musiałem wydać jeszcze 100, żeby tynki się pojawiły i podłogi. W sumie wydałem niewiele. Pewnie połowę albo 1/3 tego, co dzisiaj ludzie wydają na takie rzeczy. Ale wiecie, ale tak. Całą instalację centralnego ogrzewania i wodną zrobiłem sam. Zbyszek przyjechał, mówi, pomogę ci. przyjechał do mnie na budowę w którąś sobotę. Mówi, patrz, pomagam ci. Te rurki się łączy tak. Nie wiem, czy drugi raz przyjechał. Ale słuchajcie, to był klucz do sukcesu. Bo ja te rurki później, tak jak Krzysztof Dębski, uczył. Tak. Po paru tygodniach, trzech, czterech tygodniach, oczywiście robiłem to dwa razy dłużej niż fachowiec, puszczamy wodę. Teraz sobie myślę, to jest po prostu, jak ja odkręcę tą wodę, to w domu będą po prostu... Trzeba by dzieci zaprosić, by miały fajne. By było jak pod starówką po prostu, by zapuskać tam. Słuchajcie, odkręciliśmy wodę, w jednym miejscu się pojawiła kropelka. Chwała Jezusowi. Instalację elektryczną z kolegą zrobiłem. Ocieplałem dom na zewnątrz ze szwagrem, styropiany kleiłem. Izolację podłóg wszystkie sam założyłem. Podłogi z Maćkiem Ketlińskim, Jackiem Olczakiem, Leszkiem Hędzlem, jeszcze parę osób i szwagrem moim. I są podłogi. Myślę, jak ja, inteligent, który żadną pracą nigdy fizyczną się w życiu nie kalał, mogłem takie rzeczy zrobić, wszystko jest możliwe. Naprawdę. I słuchajcie, moja żona mieszka i nie boi się spać w tym domu. I dzieci tam wychowywać. To jest fantastyczne. Wszystkiego się możesz nauczyć, ale pytanie jest, czy ty przychodzisz do tego na zasadzie, jest nauczyciel, mogę się tego nauczyć. A Jezus mówi, możesz się nauczyć, twoje życie może być zmienione. Inny fragment. Dobrze, za dużo fragmentów, więc musimy zrobić selekcję. Ewangelia Mateusza czytałem. Idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać. W tej koncepcji Jezusa uczyć to nie znaczy przekazać tylko informację, ale wprowadzić ją w życie. Jezus swoich uczniów trenował w ten sposób, że mówił do nich, kazał im robić te rzeczy i dawał im przykład. I mówił, wy tak róbcie, jak ja wam czyniłem. Nie jak liderzy w tym świecie. Macie być innymi liderami. Macie być takimi liderami, jak ja jestem liderem. I później Kościół jest w ten sposób budowany. Według tego wzorca. Wszyscy uczniowie moi będą, wszyscy moi budowniczowie będą uczniami Pana. Wiesz, jeżeli my naprawdę jesteśmy uczniami Chrystusa, to my coś budujemy. Bo uczeń buduje to, co Pan go uczy budować. Jesteśmy w Królestwie Bożym. Nie jesteśmy tutaj, żeby w coś wierzyć, mieć jakąś opinię. Zobaczcie, jak my rozmawiamy. Ja w to wierzę, w to nie wierzę. To uważam, to nie uważam. Z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam. Ja myślę tak. A kto buduje? Wszyscy myślą. Wszyscy coś wierzą. Wszyscy coś uważają. Wszyscy coś przeczytali. Ale kto buduje? A te rzeczy, powiem ci, są możliwe. Jest mówione, są możliwe dla mnie, dla ciebie, bo ty jesteś moim uczniem. One są możliwe. Wierz w to. Wiesz, jeden z powodów, dla którego nam się to nie udaje, to jest pycha. Ponieważ my rodzimy się na nowo, czujemy, że jesteśmy wyrwani z bagna. Po prostu wow, jestem dzieckiem Bożym teraz. Teraz mi się wszystko będzie udawało. I przy pierwszym potknięciu my po prostu mówimy nie, nie. Albo przy dziesiątym mówimy nie, nie, nie da rady, nie da rady, nie, 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 nie. Wiesz co tak krzyczy, nie? Pycha. Bo jesteś rozczarowany sobą, że nie jesteś idealny. I ty mówisz, nie, nie, nadaj się, nie potrafię, nie potrafię bez grzechu. Ja nie potrafię. Potrafię, nie umiem. Chciałem dobrze, wyszło źle. Nie, Panie Jezu, daj mi spokój, zrób to jakoś inaczej. To jest pycha. Bo pokora przychodzi i mówi, jak to zrobić? Nie wyszło mi, już wiem, Panie, że bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Co mam zrobić? Zobaczcie, co Jezus robił ze swoimi uczniami. Halleluja. Gdzie to jest? Ewangelia Jana 11:54. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim. I tam przebywał wraz z uczniami swoimi. Jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, musisz przebywać z Jezusem. Musisz być z Nim. Uczeń musi być z nauczycielem, żeby uczniem być, żeby się czegoś nauczyć. Rozczarowanie życiowe wynika z tego, że sam nie dajesz rady. Ale przez to, że nie dajesz rady, zbliża cię to do nauczyciela. który ci powie, jak radę sobie dać. Wiecie, w szkole najlepsi nauczyciele to są ci, którzy ośmielają uczniów. Dobry nauczyciel w szkole to nie jest Einstein, przy którym wszyscy czują się płascy i nic nie wiedzą. To taki nauczyciel jest do niczego. On nikogo niczego nie nauczy. Ale ktoś, kto zjednuje sobie, kto fascynuje swoim nauczaniem i który potrafi przekazać to, co ma do przekazania i pokazać to, co ma do pokazania. I Jezus jest kimś takim. Jeżeli ty po prostu zderzasz się z niemożliwością, a mówisz sobie, nie, moim celem jest być uczniem Chrystusa, to ty wracasz do Chrystusa i On cię uczy, jak to zrobić. Powiesz sobie, no to co, to mi tak po innym nie pokazał, a mi tak pokaże? Tak, tobie pokaże, bo On pokazuje uczniom. On innym nie pokazał, bo nie chcieli być uczniami. Niektórzy ludzie się zgorszą, powiedzą, no ale ten człowiek głosił kazania i tak upadł, co to jest? Słuchaj, on głosił kazania. On niekoniecznie był uczniem Chrystusa. Dary duchowe, powołania świadczą o tym, kto daru udzielił, czyli o Bogu, i kto powołania udzielił, czyli o Bogu. A charakter świadczy o tym, czy ktoś stał się uczniem. Ktoś wychodził, głosił kazania, uzdrawiał chorych, było namaszczenie, wypędzał demony, miał przebicie i na końcu skończył po prostu źle. I zgorszył wszystkich. Jest powód, dla którego nie chciał być uczniem Chrystusa. Nie chciał się nauczyć tego, czego mógł go Chrystus nauczyć. Jezus mówi, jeżeli ktoś chce być moim uczniem, niech zawsze się samego siebie i niech mnie naśladuje. Kto chce zachować swoją duszę, straci ją. Chciał zachować duszę. Nie chciał zostać uczniem. Uczniostwo to jest po prostu powiedzę, stanęcie przy nauczycielem, przy Pana, umiem. I tu się zaczyna uczeń dopiero. Uczeń nie zaczyna się w tym, że ma wielką tarczę, wielki tornister, wielką kredkę i wchodzi do szkoły. To jest pierwszy rok w jego szkole, rodzice są dumni i tak wszystko fajnie. Ale uczniem wtedy się staje, kiedy zaczyna patrzeć nauczyciela i dostrzega w tym, który go uczy nauczyciela. I w sobie dostrzega ucznia, czyli tego, który czegoś nie wie i potrzebuje się pytać, ale jak mam to zrobić? Przecież to jest na przykład, to jest nagminne u mnie. Panie, jak to zrobić? Jak ciągle przekraczasz przepisy ruchu drogowego, to ci odbierają prawo jazdy. Są tacy ludzie na tym świecie. Wymieniam nazwisko. I wtedy on ciebie jeszcze raz na kurs, musisz się jeszcze raz nauczyć. Tak to w świecie działa, to jest normalne. Dlaczego to tak nie działa w chrześcijaństwie? Dlatego, że my nie wybieramy, żeby być uczniami. Czy to się powinno nam prawo jazdy odebrać, to chrześcijańskie? Powinien Pan Jezus przyjść i powiedzieć, ty i ty nie jesteście już dłużej chrześcijanami. Od nowa startujecie. Jeszcze raz musicie się na nowo narodzić, pokutować, odwrócić się od swojego złego postępowania i pomału uczymy się na nowo. Ale mówimy, nie! Zbawienie jest nieodwracalne. No tak. To nawet słowo mówi. Tylko, że wtedy wchodzisz do królestwa jak ten opalony kurczak. Nagi i goły, słoma spaliła się, drewno się spaliło, ale on wszedł tylko jakby przez ogień. Ale uczniowie są ci, którzy są budowniczymi królestwa. Poszerzają jego granice. Tak? To wtedy trzeba się uczyć. Wtedy trzeba swoje kompetencje, kwalifikacje podsumować. W postaci modlitwy przed Bogiem, uniżenia i stania się jak dziecko. Kiedyś miałem lampkę zrobić na zajęciach praktyczno-technicznych i wymyśliłem sobie, że tu będzie deska. Później wygnę taką rureczkę, jednocalową, metalową, zrobię dwie dziurki, przykręcę to do tej deseczki, tam przez tą rureczkę przełożę kabel, tu przykręcę oprawkę, żarówkę, tylko nie miałem pomysłu na klosz, ale mama mówiła, że coś wymyśli. Słuchajcie, zacząłem ciąć deskę, złamałem piłę. Teraz mówię, co zrobi ze mną ojciec, jak wróci z pracy. Pogadałem z mamą, mama mówi, słuchaj, wytłumaczy się, że to ci kazali w szkole. Dobra. Tata przyszedł. A najlepsza piła. Wiecie, głęboka komuna, lata 70. Piła to nie było takie coś, trzeba było to ukraść z zakładu albo kupić za grube pieniądze. I to było trudne, To tam przewolał. A mi drugą, jak zobaczył, jak tnę, to mi szybko zabrał. Bo bym drugą połamał. Ale jakoś tam przycięliśmy, no byłem zachęcony. Dał mi dłutko, zacząłem dołek robić w deseczce, żeby rureczka weszła. I dało się, deseczka była ok. Ale później Miałem tą rurkę. Miałem tą rurę, przyniosłem gdzieś tam ze śmietnika. Zaczynamy ją dźwigać, ale on się łamie. Pyk! Drucika nie przełoży. Znowu na śmietnik szukać rurki. Znalazłem, przychodzę druga. Słuchajcie, po kilku takich rurkach siedzę i ryczę w kuchni. Jak bubl po prostu. Jaki ze mnie facet. Piłę złamał. Rurki zamiast wygiąć to łamie. Koszmar. Po prostu mówię, ja do dzisiaj pamiętam, mieliśmy taką kuchnię ciemną, z oknem do dużego pokoju, pamiętam, jak tam siedzę i ryczę. Bo wszystkie te zajęcia techniczne odbywały się na stole kuchennym. Bo był nielakierowany i był taki gruby, gumowy obrót. Wiesz, pamiętam, jak ojciec przychodzi i mówi, słuchaj Marek, nie martw się, nie, damy radę sobie z tymi rurkami, naprawdę, nie. I pamiętam po prostu, to jest fantastyczne, ale pamiętam to, jak on po prostu mnie podnosi. Mówi, słuchaj, jeszcze jedną rurkę. Przychodzi i on mi pokazuje, jak tą rurkę wygiąć. Że nie wolno tego piąć na rogu stołu, że mieć kształtkę. Pokazuje, z której strony zacząć. I po prostu prosta robota ślusarska. Wyginamy rureczkę elegancką. To dzisiaj umiem taką rureczkę wygiąć. Na koniec lampka była zrobiona. Ale wiecie, ja mogłem po prostu powiedzieć, syna. Co ja muszę być ślusarzem? Często się ściemią. A co ja mam, żeby być tak święty? Wszyscy tacy mogą być. Giganci. Nie, właśnie u Jezusa wszyscy są giganci. Dobra? Tylko czy chcą być uczniami najpierw? To się od tego wszystko zaczyna. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekł, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie. Uczniostwo to naśladowanie mistrza. W tym przypadku Jezusa. Nie mów nigdy, że nie dogonisz mistrza, bo on jest po to mistrzem, żebyś go doganiał. To jest cel mistrzostwa. Nie jest to, żeby się pokazać, zawstydzić, onieśmielić i złoty medal nosić. Tylko żeby innym dać przykład. Zobaczcie, jak Małysz zaczął skakać, od razu tam zbudowali skocznię. W tym roku zacząłem słyszeć, że kadra powstaje żeńska skoków. W ogóle sport na świecie prawie... w zalążkowej formie, prawie nie istnieje. Tak, dziewczyny zaczynają skakać. Celem mistrza jest to, żeby innych pociągnąć. Tylko czy chcą być uczniami. Więc taki jest cel. Nie mów, nie chcę być tam, gdzie mistrz. Mów, chcę być tam, gdzie mistrz. Zobaczcie, uczniowie przychodzą do Jezusa i mają bardzo proste pytanie do Jezusa i prośbę. Ewangelia Łukasza 11:1. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczał swoich uczniów. Bardzo proste. Zobaczcie, jakie proste, jest banalne. Jezus mówi, musicie stać się jak dzieci. Oni patrzą, Jezus się modli. Modli się. Ciekawe. Jan też się modlił i on swoich uczniów nauczał. I niektórzy uczniowie są z nami teraz. Ale ja nie byłem z Janem, też chcę się uczyć. Panie Jezu, naucz mnie modlić się, jak Jan nauczał swoich uczniów. I co Jezus robi? Słuchajcie, za wysokie progi na wasze nogi. Gdzie wam tam do modlitw? Jeszcze w Boga dobrze nie wierzycie, a już chcecie się uczyć modlić. Nie. On mówi, dobrze, okej. Okay. Jak się modlicie, zróbcie to tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie wódź nas na pokuszenie. I przebaczamy naszym winowajcom. I Twoje jest królestwo i chwała i cześć. I jesteś Bogiem. Tak się módlcie. Amen. Proste. Nie wiesz, jak się modlić? Jezus pokazał, jak się modlić. Tak się modli. A ja nie wiem, jak się modlić. Ja się wychowałem w takiej rodzinie religijnej. Nie ma... Słuchaj, no wszystko jest w Biblii napisane. Bierzesz i mówisz, to niewierzący Żyd modli się przez rok. Podnosi ręce, dziękuję. Wiecie, to jest fantastyczne. Któregoś tam dnia ten Jakobs, wiesz, tak? Któregoś dnia dochodzi do wniosku, że w Biblii jest raczej chyba więcej modlitw dziękczynnych niż proszących i musi coś zmienić w swoich porannych modlitwach. Szok. I się okazuje, że jego żona jest w ciąży z bliźniakami, leżą w łóżku, mówi do żony, słuchaj, może byśmy podziękowali. On mówi, ale naprawdę tak czuję, że powinniśmy. No to dziękujmy. I zaczynają dziękować. Niewierzący ludzie! Chrześcijanie przychodzą i mówią, że ja to nie umiem tak jak pastor się boli. On tam wychodzi tak. Panie, dziękujemy ci za Olsztyn! Ja tak nie potrafię. Ja bym chciał, ale tak nie potrafię. To trzeba mi pastora. Nie trzeba, już widziałeś, idziesz do domu. Wchodzisz do swojego pokoju i mówisz. Panie, dziękuję ci za Olsztyn! Ja! I umiesz. Może jeszcze się wstydzisz tego pokazać, że już jesteś jak mistrz. Ale już się nauczyłeś. I już masz drogę przetartą. Możesz iść Bożą drogą.
Zielony pan.
Możesz budować Boże Królestwo. Już jesteś na dobrej trasie. Bądź mentalnym Żydem. Nie bądź chrześcijaninem oświeconym. Wiem. 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 I o tym medytuję.
Nie powiem.
Teraz o tym powiem, wiem. Po prostu zrób to. Po prostu zrób to. Więc fantastyczne. W ogóle książki nie polecam dziewczynom. Facet jest sprośny, więc po prostu dziewczyny nie czytajcie tego. Ale to jest fantastyczne, jak on stara się dociec, że jednak nie wolno pożądać żony bliźniego swego. Ja mówię, to jest wyzwanie. Oczywiście miał większe problemy, to było kłamstwo na przykład, ale to wam nie będę już opowiadał. Ci, co będą chcieli, to sobie poczytają. Ale jak dochodzi do pożądania, mówi, i zaczyna odwiedzać rabinów i się pytać, jak oni to robią, że nie pożądają. Ja sobie myślę, ja cię kręcę. Po prostu nikt mi takiego pytania nie zadał, ani ja nikomu. Przychodzi rabina, a on mówi, słuchaj, z żoną sąsiada to jest tak, jak z księżniczką, która mieszka w pałacu. Właściciel tego pałacu jest właścicielem trzech państw. I ona jest jego córką. I to jest ta kobieta, którą masz ochotę pożądać. A ty jesteś tam świniopasem w sąsiednim kraju. Ty sobie możesz myśleć o niej, co chcesz. Ale jak tylko sobie pomyślisz, to ci się odechce o niej myśleć. Bo to jest taka granica między tobą a nią. On mówi, no, zacząłem próbować. Przychodzę do pracy, jest jakaś sekretarka. Mówi, siadaj, zaczyna sobie myśleć, księżniczka. W dalekim kraju. Już samo stworzenie tej historii okazuje, że już ci się nie chce pożądać. Bo pożądanie akurat to jest ucieczka przed wysiłkiem intelektualnym. A dobra, nie będę już, nie mogę niewierzących ludzi głosić też siadę. No, ale to mnie inspiruje naprawdę. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Prawdziwe uczniostwo to jest wzięcie słów Jezusa i wytrwanie w nich. To znaczy przyswojenie ich sobie i zastosowanie wbrew przeciwnościom. Jezus mówi, idź kup gwoździe w piekarni. To przyswajasz. Tak, Panie, Ty powiedziałeś, kup gwoździe w piekarni. Będę od dzisiaj kupował gwoździe w piekarni. Później zaczynasz być głodny. Gwoździ nie masz. Wiesz, ci zaczyna brakować gwoździ, ale ty postanawiasz trwać w słowie Jezusa. Ale teraz zobaczcie, to nie jest koniec, że wytrwacie w swoim, moim słowie, będziecie prawdziwymi uczniami. Ale on mówi 30 lat i poznacie prawdę, a prawdę o swobodzie. Czyli ile prawdy my poznajemy, kiedy my decydujemy się na coś takiego? Ja zostałem wegetarianinem, nagle się zacząłem dowiadywać, gdzie jeszcze mięso jest. A nie wiedziałem, że ono tam jest, że jest w żółtym serze i tak dalej, i tak dalej. Jak człowiek zaczyna stosować słowa Jezusa i trwać w nich, zaczyna się dowiadywać różnych rzeczy. Zaczyna dowiadywać się prawdy. Pierwsza prawda, jakiej się dowiaduje, to to, że bez Chrystusa nic uczynić nie może. A ta prawda wyswobadza. Ale ktoś, kto nie próbował zastosować tego radykalnie, nigdy nie dochodzi do miejsca, że kapituluje przed samym sobą. I ciągle próbuje, ale ten, kto próbuje zastosować słowa Chrystusa, dochodzi do tej prawdy. Nie mogę sam nic uczynić. I zaczyna tym bardziej podążać za mistrzem. Więc mówi, poznacie prawdę i ona was wyswobodzi. Będziecie prawdziwie moimi uczniami. Halleluja. Dobrze. Już kończymy. Ewangelia Jana 13:35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest uczniostwo. To jest kochanie wszystkich. Decyzja. Kochać. Decyduje się kochać wszystkich. Błogosławić wszystkich. dobrze myślić o wszystkich. Modlić się o wszystkich. O wszystkich. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieli będziecie. To jest po prostu czar. I można to zastosować. I możesz sobie taki eksperyment pozwolić. I wyrugować wszelkie niechęci, uprzedzenia do ludzi, wszelkie ksenofobie swoje w życiu wyrugować, rasizm wyrugować ze swojego życia i cokolwiek tam się jeszcze pojawia, homofobię wyrugować, bo nie pochodzi ona od Boga i po prostu i zacząć po prostu błogosławić wszystkich ludzi, którzy są w pokucie. I przede wszystkim braci. I wtedy inni widzą, że jesteście prawdziwi uczniami Chrystusa. Dlaczego ludzie tego nie widzą? O, oni nie widzą, bo nie widzą. Nie no, po prostu to jest proste, no nie widać tego, czego nie ma po prostu. Tego nie widać. A co jest, to widać. Amen. Jezus mówi, będziecie prawdziwie moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Halleluja. Ostatni fragment Ewangelii Jana 15:7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Uczniami się stajemy. Ok? Przychodzi rodzic na wywiadówkę i nauczyciel mówi, kto jest dobrym uczniem, a kto jest słabym uczniem. Słaby uczeń ma szansę stać się dobrym uczniem. Amen? Jezus mówi, jeśli staniecie się moimi uczniami, wydacie obfity owoc, uwielbiony będzie Ojciec i otrzymacie wszystko, co będziecie chcieli. Taka jest nagroda bycia uczniem Chrystusa. Bóg przychodzi i obdarowuje. I obdarowuje. Wczoraj, może tak przepraszam, tak osobiście pójdę troszkę w stronę Zbyszka Dybskiego, ale jak tak wczoraj przeprowadzaliśmy go, sobie pomyślałem, że ten dom to tak nie jest z niczego. Kiedyś z Izą rozmawialiśmy o tym, bo tak sobie rozmawiamy o naszych znajomych. Wybacz na Boże. A czasami chwała Ci Boże. Ale właśnie tak coś tam rozmawialiśmy o Zbyszku i mówię sobie, to jest po prostu fantastyczne, jak to krok po kroku w jego życiu następowało. A może starczy, bo siedzi na sali. Kurs franka pójdzie w górę, albo coś takiego. Nie przesadzić. Ale powiem Ci, są powody, rzeczy w naszym życiu. Stajesz się uczniem, otwierają się przed Tobą możliwości. Jeżeli w tym czasie nie będziesz paktował z diabłem, nie będziesz wymyślał sobie swoich egoistycznych celów, to czeka Cię chwała Bożego Królestwa, jeżeli zostaniesz Jego uczniem. Naprawdę. Będą się rzeczy rozwijały. Będą się pomnażały. Będziecie moimi uczniami, mówi Jezus, wydacie obfity plon i o cokolwiek byście prosili, otrzymacie. To wszystko się zawiera w uczniostwie. Bo nie jest tak, że musisz na tym padole wytrzymać do końca. Nie, uczeń się czegoś uczy od mistrza. Jezus mówi, żeby uczeń był jak mistrz. Taki jest cel. Że tak, jeżeli tak będzie, będzie dobrze. I idziesz w tą stronę. I się uczysz wszystkich rzeczy w swoim życiu. W każdej dziedzinie swojego życia. Uczysz się od Jezusa. I możesz te rzeczy zrobić. Ja zacząłem pracować nad takim materiałem, zacząłem wypisać wszystkie takie radykalne słowa Jezusa, kiedy On mówi, nic nie możecie beze mnie uczynić. Jezus powiedział. Albo powiedział, dla tego, który wierzy, nic nie będzie niemożliwego. Albo każdy, kto wierzy. I tak dalej. Wiecie, my jesteśmy Jego uczniami. Nie możemy być po prostu fanami, wiecie, jego po prostu pierwszej płyty, bo nam się podobało. A to, co później nagrał, to już tak. Po prostu cała jego dyskografia jest po prostu rewelacyjna. Każde jego słowo ma moc. Każde jego słowo było wypowiedziane z celem, żeby zmieniać ziemię i zmieniać nasze życie. I można sobie wypisać jego słowa. Jezus mówi, jeżeli będziecie, to o tym nie miałem czasu głosić, ale są po prostu całe, kiedy ile razy Jezus używa słowo przykazanie. To jest szok. Ja zawsze, my też tutaj tkwimy w tym ewangelicznym myśleniu, ja mówię sobie przykazanie, ale nie jestem zbawiony z uczynków, z przykazań. Ale wiecie, Jezus po prostu co któreś słowo mówi, żeby wypełniać Jego przykazania. I mówi, co się stanie, jeżeli będziemy wypełniać Jego przykazania. Wiecie, jak się za to zabrałem, któregoś wieczoru, w czwartek albo w środę usiadłem, i mówię, przykazanie. O tak, muszę sprawdzić, to jest interesujące, Jezus mówi przykazanie. Zacząłem sprawdzać. I zacząłem się gubić. Tyle tych wersetów jest. Bo raz jest przykazanie, raz są przykazania. Tu mówi, że jak to przykazanie, to będzie życie. Ja mówię, jakie życie z przykazania? Życie jest z łaski przez wiarę, jest przykazania. Ja musiałem to zacząć żyć. I o drugiej w nocy doszedłem do pierwszego listu Jana. Że to jest przykazanie najważniejsze. Wierzyć w Niego, że jest Chrystusem i miłować brata. I mówię, okej, to jest wszystko jedno. To samo. Ja nie umiem tego nie połączyć, bo ja nigdy tak nie myślałem. Jezus ciągle mówi, przykazanie, przykazanie. Przebywaj z uczniem, przebywaj z nauczycielem, będziesz jego uczniem. Jak wam się to podoba, co głoszę? Jeszcze godzinkę?
Tak!
Słuchajcie, nie, no godzinkę nie trzeba. Trzeba zastosować. Trzeba to zastosować. Trzeba to wziąć. Tak jak Zbyszek zawsze mówi. Jesteś uczniem Chrystusa? To czego cię dzisiaj Chrystus nauczył? Jak tam było dzisiaj w szkole? Nudy. No to się nic nie nauczyłeś. Ale chociaż jedna rzecz. Ja zawsze z dziećmi z przedszkola rozmawiam. Jak wracam do przedszkola, mówię, co, jedna rzecz. Wczoraj wróciłem do domu i mówię, Przemek, co dzisiaj się działo? Taką powiedz mi jedną rzecz. Taką jedną, którą zapamiętałeś z tego dnia. Nie słuchałem mamy. Tylko to zapamiętałeś? No, to pamiętam.
Zawsze coś.
Dobrze. Przynajmniej pamięć ma dobrą. Co cię Chrystus dzisiaj nauczył? Wiesz, wczoraj żeśmy Zbyszka tam wozili, praktycznie z Piaseczna do Piaseczna. Jeszcze nigdy tyle w ciągu jednego dnia Piaseczna nie zwiedziłem. Wypróbowałem swoje GSM. W samochodzie wypróbowałem i 3 trasy dojazdu na 3 kursy. Także dowiedziałem się tyle o Piasecznie jak nigdy. Ale ciągle mi ta głowa, po głowie chodziła ta myśl, Piaseczna, Piaseczna, Piaseczna. Mówię, co za nazwa? Na Piachach pewnie. A jak zacząłem myśleć na Piachach, to zacząłem od razu Zbyszka do błogosławić. Bo sobie przypomniałem słowo, które mówi, które Jezus mówi, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, kto jest podobny, pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słów moich słucha i czyni je. I podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na skalę. Przyszły burze, wezbrały potoki. Dom jego nie urunął, bo był zbudowany na skalę. O kim to jest? To jest o człowieku, który słuchając słowa wykonał je. On się stał uczniem. Amen? Także błogosławimy Piaseczną. Kto jest z Piaseczna oprócz Zbyszka jeszcze? Nie ma nikogo. Pamiętajcie, jakbyście z kimś z Piaseczna rozmawiali. Niech wam się to przypomni. Czy wykonujesz słowo Chrystusa? Amen? Powstańmy. O, jak cudownie. Słuchaj, weź sobie na ten tydzień jedno zadanie od Chrystusa. Weź sobie jedną pracę domową na ten tydzień. Powiedz, Panie, w tym tygodniu uderzę w ten temat. Całki. Rozgryzę, pójdę do jednego kumpla, pójdę do drugiego kumpla, do trzeciego, sprawdzę internet. To musi mieć sens! To się da rozwiązać! Weź sobie, wybierz jedną rzecz. Kup książki na ten temat. Zacznij czytać. Zacznij pytać. Unisz się. Pójdź do kogoś z tym pytaniem. Chcesz lepiej. Na pewno ktoś wie, jak zrobić, żeby było lepiej. Czasami ktoś do mnie przychodzi. Mam taką radość, że mogę to powiedzieć. Chwała Bogu za takich ludzi, którzy są odważni, żeby tak robić. Też bądź taki. Pójdź do kogoś. Stań się jak dziecko. Co ja się będę pytał? No, nikt nie wiesz ucznia. Musisz zacząć pytać. Mam gęsi. Chorują. Co mam zrobić? Zacznij się pytać, póki masz dużo gęsi. Bo będą zdychać. Może pierwsza rada nie sprawi, że wyzdrowieją. Bądź uczniem. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Twoje słowo jest wieczne, nieśmiertelne, nieporuszone, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa Twoje nie przeminą, Panie. Dziękuję, że Ty powiedziałeś, że mamy być Twoimi uczniami. I że będzie Ojciec uwielbiony, jeżeli staniemy się uczniami i wydamy obfity plon. I że dasz nam wszystko, co chcemy, jeżeli będziemy trwać w Twoim Słowie i będziemy Twoimi uczniami. Panie, naprawdę chcemy wieść zwycięskie życie. To nie jest fikcja, to nie jest żart, to nie jest eksperyment. Panie, prosimy Cię, objaw nad nami swoją moc. Żebyśmy zobaczyli to, co jest możliwe w Tobie. Dla tych, którzy wierzą. Panie, naprawdę okaż nam łaskę, żebyśmy stali się Twoimi uczniami i zaczęli chodzić Twoimi drogami. Ojcze, prosimy Cię, objaw nam swoją moc i swoją łaskę. Amen. Ci, którzy... Temat słowa jest. Że nie jest za późno być uczniem Chrystusa. Jeżeli chcesz być uczniem Chrystusa, przyjdź teraz tutaj na dół. Będę się modlił o Ciebie. Nigdy nie jest za późno, żeby być uczniem Chrystusa. Zapraszam. Może nigdy takiej decyzji nie podjąłeś? Może po raz pierwszy? A może widzisz po tym słowie, że jesteś słabym uczniem Chrystusa? Śmiało. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas, Ojcze. Uniżamy się przed Tobą. Chcemy być naprawdę Twoimi uczniami. Pomóż nam być Twoimi uczniami. Daj nam dokonać widocznych zmian w naszym życiu. Nie tylko w naszej mowie, nie w naszych słowach, nie w naszych myślach, nie w naszych opiniach, ale w czynie. Chcemy budować na skalę. Halleluja. Amen. Panie Jezu, ja modlę się za każdą osobę, która na nowo decyduje się, żeby być uczniem Chrystusa. Żeby czegoś uczyć się od Chrystusa, Ojcze. Ja błogosławię każdą osobę, Ojcze, która wychodzi teraz do tej modlitwy, Ojcze. Błogosławię każdą osobę, Panie. Proszę Cię, żebyś teraz wkładał swoje myśli, Ojcze, do ich serc, Panie. Żeby zobaczyli, Panie, czego Ty chcesz ich nauczyć. Żeby pojawiły się pytania. Żeby odświeżone zostały sytuacje, które wydają się nierozwiązywalne. Żeby oni na nowo zaczęli Ciebie pytać o to. Panie, Ty powiedziałeś, że będziemy przemawiać do góry. I góry ustąpią z naszych dróg. Panie, Ty to powiedziałeś. Ojcze, ja proszę Ciebie o Twoją moc. O Twoją chwałę i o Twoją łaskę. Sierdiro lekira masedra laubralaja. Zacznij rozmawiać z Bogiem. Zacznij rozmawiać z Jezusem.